Radio Gdańsk. Zawsze blisko.
Więcej serca
i mniej barier. Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest Danuta Matukiewicz, logopeda, specjalista neurologopedii w Centrum Rehabilitacji Origin w Otwocku. Witam Cię w studiu, dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Czym zajmuje się zespół Origin w Otwocku? W czym się specjalizujecie?
Głównym celem naszego ośrodka jest neurorehabilitacja. Prowadzimy pacjentów po udarach mózgu, po urazach czaszkowo-mózgowych, po uszkodzeniu rdzenia. W proces rehabilitacji w naszym ośrodku zaangażowany jest zespół interdyscyplinarny.
Co to znaczy, że wielu specjalistów, tak?
Tak, tak. To jest wielu specjalistów. To jest internista, neurolog, chirurg, ortopeda, psychiatra, neurologopeda, neuropsycholog, fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy oraz dietetyk.
Czyli ci wszyscy ludzie wspierają osobę na przykład po urazie rdzenia kręgowego, żeby wróciła do sprawności.
Ten zespół interdyscyplinarny podchodzi do pacjenta w sposób holistyczny. My zajmujemy się nie tylko leczeniem przypadłości somatycznych, z jakimi zmaga się pacjent, ale także sprawami psychicznymi, gdyż psychika ma ogromny wpływ na postęp w rehabilitacji, w zdrowieniu pacjenta. Spotykamy się całym zespołem na konsylia medyczne, gdzie każdego z pacjentów omawiamy w sposób osobny, tworząc mu indywidualny program rehabilitacji, który oparty jest na aktualnych jego możliwościach i na aktualnym stanie klinicznym chorego. Ten stan oczywiście się zmienia z tygodnia na tydzień i cała rehabilitacja jest pod to właśnie dopasowana.
Od Focku w tej chwili w waszej placówce przebywa nasz redakcyjny kolega Marek Iwanowski, który latem uległ wypadkowi na oceanie, na morzu, na jachcie. Jest w tej chwili poddawany rehabilitacji. Jak długo takie osoby właśnie po urazie rdzenia muszą się rehabilitować, bo to nie jest kwestia 2-3 tygodni, tak jak w sanatorium się przebywa, tylko rehabilitacja w urazach rdzenia jest dużo bardziej skomplikowana i dłuższa.
Tak, jest dużo bardziej skomplikowana i dłuższa. Ja powiem, że mam przyjemność pracować z panem Markiem. Czyni on już postępy związane z procesem połykania, z poprawy sprawności oddechowej. Też fizjoterapeutycznie powracają funkcje kończyn górnych.
Chciałam zapytać, jakie są konsekwencje, jakie mogą być konsekwencje urazu rdzenia? Co się może dziać z taką osobą po takim urazie?
No zacznę tutaj od statystyk, bo ma to znaczenie. Ponad 800 przypadków w Polsce rocznie odnotowujemy uszkodzeń rdzenia i ponad połowa, ponad 50% są to uszkodzenia odcinka szyjnego kręgosłupa, czyli są to uszkodzenia na poziomie kręgu C4, C4, C5 szyjnego oraz kręgosłupa piersiowego.
Jakie to niesie konsekwencje ze sobą, że akurat w tym miejscu jest ten uraz?
No konsekwencje są takie, które wiążą się z porażeniem, z niedowładami. Jeżeli mamy uszkodzenie w odcinku szyjnym kręgosłupa, dochodzi do porażenia czterokończynowego. Jeżeli mamy uszkodzenie w odcinku piersiowym, dochodzi do uszkodzenia kończyn dolnych. Kłopoty z układem oddechowym, ponieważ przepona, nerw przeponowy zaczyna się na wysokości kręgu trzeciego i pacjenci mają uszkodzone mięśnie oddechowe. Mięsień przepony, mięsień międzyżebrowe, mięsień brzuszny. To, co jest potrzebne do tego, żeby sprawnie wziąć wdech i oddychać. Ale mamy też inne zaburzenia. To są zaburzenia z obwodowego układu nerwowego, czyli parestezje, mrowienia, drętwienia. To są zaburzenia czucia, zaburzenia temperatury. To są stany bolesności u pacjenta, które występują, no i też niestety pojawiają się odleżyny.
Takie osoby też mają chyba problemy ze strony układu moczowego, problemy z jedzeniem, z połykaniem, z nie wiem, mówieniem też na przykład, czy niekoniecznie?
Bardziej mają problemy z głosem, ponieważ są to osoby, które oddychają, mają przy pomocy rurki tracheostomijnej. I tutaj osoby, które do nas trafiają, mają założoną z ojomu, przypuśćmy, powiedzmy, ta rurka nie jest przystosowana do mówienia. My w naszym ośrodku zmieniamy taką rurkę na rurkę fenestracyjną, która posiada otwory. które umożliwiają pacjentowi posługiwanie się mową. Ale ta mowa, ten głos nie jest dźwięczny często. No, wynika to też ze słabej wydolności oddechowej. Zaburzeń mowy u pacjentów z uszkodzeniem rdzenia nie odnotowujemy, ponieważ ośrodki mowy znajdują się w mózgu i tutaj uszkodzenia związane, które powstają w wyniku udarów, dają nam zaburzenia mowy o typie afazji.
Czyli osoba, która ma uraz rdzenia, najczęściej funkcjonuje, jeśli chodzi o myślenie, logikę, mowę, normalnie, tak jak człowiek sprawny.
Tak, tak. Jest to osoba w pełni zorientowana w wszechstronie, stronnie co do czasu, miejsca, sytuacji własnej osoby. Tutaj nie mamy zaburzeń mowy, zaburzeń pamięci. Jedynie są zaburzenia, które powstają w obrębie głosu. Jest to tak zwane zaburzenie koordynacji oddechu, fonacji i artykulacji powstałe.
Czyli ciężko mówić, tak, bo po ciężko prostu mówić, z oddychaniem są problemy.
Tak, tak, bo jest mało powietrza, bo jest słaba faza wydechowa.
Czy mogłabyś powiedzieć w takim razie, jak rehabilituje neurologopeda taką osobę? To znaczy, co podlega rehabilitacji? Co trzeba zrobić z taką osobą i nad czym wy pracujecie, neurologopedzi?
Neurologopeda prowadzi trening oddechowy po to, żeby wzmocnić pracę mięśni oddechowych, które zostały zaburzone.
Czyli to jest kluczowe do tego, żeby w ogóle tą rurkę na przykład wyciągnąć, tak? Żeby osoba mogła funkcjonować, oddychać samodzielnie.
Tak, tak, po to, żeby wzmocnić odruch kaszlowy, który jest niezbędny do tego, żeby przyjmować pokarm, żeby pokarm, który przyjmujemy, nie dostał się do drzewa oskrzelowego, żeby nie doszło do zachłyśnięcia. No i też, żeby pacjent mógł odkrztusić zalegającą wydzielinę. Potrzebny jest kaszel efektywny.
Jak wygląda ten trening oddechowy?
Trening oddechowy rozpoczyna się też w zależności od stanu pacjenta. Początkowo pacjent dmucha na delikatne piórka, dmucha na płomień świecy, tak aby ją zgasić. Proste, podstawowe ćwiczenia, gdzie bierzemy wdech, licząc sobie w myślach do dwóch, wypuszczamy powietrze dwa razy dłużej, odliczając do czterech. Pracujemy też na różnego rodzaju sprzętach, takich jak spirometrach, takich kuleczkach kolorowych, które musimy dmuchać tak, aby wszystkie podniosły się do góry. Pacjent robi postępy z dnia na dzień. Najpierw podnosi jedną kuleczkę, dwie, ale oprócz ćwiczeń na tych sprzętach koordynujemy to z fonacją, czyli pacjent nabiera powietrze i na jednej fali wydechowej liczy. Ludwik pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i za każdym razem poprawia to. Wypowiada coraz dłuższe zdania, coraz dłuższe frazy. To głównie są tego rodzaju...
Te efekty widać od razu? Od razu po jakimś czasie?
Tak, efekty pojawiają się, ale aczkolwiek jest to proces długotrwały. Jest to stan, w którym jest pacjent i efekty pojawiają się ale musimy dać czas i na nie poczekać. Dlatego...
No bo właśnie pytałam cię na początku, jak długo trwać może rehabilitacja osoby, taka całkowita, że i jakie są właściwie rokowania takiej osoby, co można osiągnąć, dużo można osiągnąć przez rehabilitację, nie tylko neurologopedyczną, ale także ogólną tą rehabilitację związaną z poruszaniem się, funkcjonowaniem.
Rehabilitacja w naszym ośrodku trwa na ogół od 1 miesiąca do 6 miesięcy. Najważniejszy jest pierwszy rok po urazie, jeżeli chodzi o mięśnie tutaj oddechowe. Musimy nad tym zacząć intensywnie.
Czyli to od tego się zaczyna, tak? Od spraw oddechowych.
Tak, dlatego że pacjenci zapadają na zapalenia płuc, zapalenia oskrzeli. Jest to taki okres naprawdę bardzo ciężki dla pacjenta. Pacjent sam, widząc efekty i postępy, przedłuża pobyt w ośrodku. My też na naszych konsyliach, omawiając pacjenta, widzimy...
Czy jest to sens, tak?
Czy ma sens, żeby był dłużej, czy zrobił progres, czy już osiągnął to, co mógł osiągnąć w swoim stanie, więc o tym rozmawiamy. Ale jest to taki okres do pół roku bardzo, bardzo intensywnej pracy, gdzie my staramy się wyprowadzić pacjenta do stanu samodzielnego funkcjonowania, takiej niezależności. No, oczywiście zależy to od stanu pacjenta, ale uczymy pacjenta samoobsługi, uczymy higieny jamy ustnej, uczymy jedzenia, uczymy...
Wszystkiego na nowo właściwie, tak?
Wszystkiego na nowo, ale też jazdy samochodem na przykład, bo osoba musi wrócić i funkcjonować. Osoby po urazach rdzenia są to na ogół młodzi mężczyźni. Takie są statystyki. Sześciokrotnie częściej zapadają na uraz rdzenia mężczyźni. Są
dlaczego? Wiadomo dlaczego?
No, wydaje mi się, że ze względu na pracę, którą wykonują. Są to upadki z wysokości. Są tutaj, zaliczamy...
Wypadki drogowe też?
Drogowe, nie tylko samochodowe, na quadach, na motorach, skoki.
Czyli
do
sporty
wody.
Ekstremalne jakieś, tak?
Sporty ekstremalne, tak, tak jest. I tutaj mamy właśnie, to są pacjenci naszego ośrodka.
A uraz rdzenia wiąże się też ze zmianą, która w życiu takiej osoby musi zajść, bo to też może tutaj generować różnego rodzaju problemy natury psychicznej, prawda? Bo mówiłaś wcześniej, że rehabilitacja nie tylko taka dotycząca narządu ruchu czy połykania, ale też psychiczna.
Tak, oczywiście.
Bo te osoby mają pewnie wiele obaw co do swojej przyszłości, prawda?
Tu jest mnóstwo problemów i są to problemy rozpatrywane w kategoriach potrzeb takich podstawowych i emocjonalnych w kontekście zmiany i ograniczeń w funkcjonowaniu tego pacjenta. Mam na myśli tutaj też sferę społeczną. Pacjenci przynależą do jakichś grup, z których po wypadku, po urazie zostali wykluczeni.
Wyrwani, tak?
Wyrwani, pełnią jakieś role, mają różne relacje, kontakty. No tutaj też taki pacjent myśli o swoim bezpieczeństwie.
No i przede wszystkim też chyba staje się młody ten mężczyzna nagle niesamodzielny. Zależy od innych, prawda? Ktoś musi mu pomóc, nie wiem, chociażby usiąść na łóżku czasami,
tak,
jeśli może
tak.
W ogóle siadać, tak?
Jest to kwestia proszenia o
wszystko właściwie.
O pomoc, tak? Bycia pod opieką, higieny, intymności, myślenie, ale też taka osoba myśli o sobie, musi taki stan zaakceptować.
I to jest trudne?
To jest trudne, dlatego że na początku rehabilitacji często bywa tak, pacjent jest pozytywnie nastawiony, nakręcony, liczy na to, że efekty przyjdą bardzo szybko. On jest świadomy tego, co mu jest, dolega, on nie potrzebuje wsparcia psychiatry, psychologa. Dopiero po kilku tygodniach żmudnej pracy, kiedy widzi, że to nie jest takie łatwe, kiedy pojawiają się pierwsze takie tąpnięcia, stany lękowe, depresyjne, no wtedy tutaj...
Sami widzicie, że trzeba tego psychologa...
Ten psycholog powinien i staramy się, aby konsultacje psychologiczne były zapewnione od samego początku, od pobytu.
Czyli każda osoba po urazie rdzenia powinna być pod opieką psychologa.
Tak, powinna być w zależności od też stopnia problemów, z jakimi się boryka do tego zespołu. Włącza się również psychiatra z działaniem farmakologicznym, więc farmakologia połączona ze wsparciem, z psychoterapią daje efekty, które prowadzą pacjenta do osiągnięcia jak najlepszego celu.
Danuta Matukiewicz, logopeda, specjalista neurologopedii w Centrum Rehabilitacji Origin w Otwocku, jest moim i Państwa gościem. Do rozmowy wracamy za kilka minut.
Więcej serca
i mniej barier. Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. Moim gościem w studio jest Danuta Matukiewicz, logopeda, specjalistka neurologopedii w Centrum Rehabilitacji Origin w Otwocku. Rozmawiamy o rehabilitacji osób po urazie rdzenia i chciałam teraz zapytać Cię o narzędzia, którymi dysponuje neurologopeda w pracy prowadzący taką terapię z pacjentem, bo to jest oczywiście rozmowa, ale pewnie też pracujecie z jakimiś bardziej zaawansowanymi technologiami. Jak to wygląda w praktyce?
Tak, w logopedii również, tak jak w fizjoterapii, jest szeroka gama urządzeń. Również w logopedii urządzenia mają zastosowanie przy rehabilitacji, przy terapii pacjenta.
Bo wielu osobom może się wydawać, że to jest, że ty mówisz do pacjenta, proszę powtórzyć za mną A, B, C. To tak nie wygląda.
To też jest ważne, bo jest to emisja głosu i tutaj pracujemy nad pogłębieniem wdechu. oddechu, wydłużeniem wydechu, nad fonacją, nad czasem fonacji, ale jeśli u pacjenta występują problemy z połykaniem, jeśli mięśnie połykowe działają w sposób nieprawidłowy, są osłabione, jesteśmy w stanie wzmocnić je na przykład takim urządzeniem, które nazywa się VocaSteam. Jest to urządzenie stosowane w terapii zaburzeń głosu, mowy o charakterze neurogennym. I tutaj ćwiczenia z VocaSteam w przypadku dysfagii, czyli zaburzeń połykania, które występują też u pacjentów po urazie rdzenia, tak jak mówiłam, jest to związane z osłabieniem odruchów fizjologicznych, obronnych odruchu, braku odruchu kaszloefektywnego.
To nie ma nic wspólnego z tym, że ten pacjent bardzo często nie je samodzielnie, nie spożywa posiłków, tylko jest, ma tak zwanego PEGA, czyli jest żywiony do jelita bezpośrednio, tak? To nie ma nic wspólnego z tym, ten problem z połykaniem?
Ma oczywiście.
Jeśli nie będziemy jedli oczywiście przez jakiś czas, tak, połykali, to nasze mięśnie te połykowe no, ulegną osłabieniu, tak?
Tutaj, żeby połykać, muszą działać prawidłowo nasze mechanizmy obronne, czyli musi być kaszel efektywny, pacjent musi prawidłowo połykać, odkrztuszać i to urządzenie powoduje, iż poprawia się stan napięcia i wzmocnienia mięśni połykowych.
Czyli krótko mówiąc, ono w jakiś sposób emituje prąd na przykład, tak? Jakieś napięcie i działa w ten sposób na mięśnie.
Tak, tak. Jest to impuls taki elektryczny. Pacjent ma przypięte elektrody, ma pilota, który po naciśnięciu wyzwala impuls taki przełykowy.
Czyli pacjent sam sobie reguluje, tak?
Pacjent
kiedy ma ten
sam
impuls
sobie
otrzymać.
Tak, tak. Najpierw jest to przełykanie śliny u pacjentów, którzy są w gorszym stanie. Tutaj te mięśnie wymagają większej pracy. Natomiast w późniejszym efekcie pacjent przełyka wodę, popija sobie wodę, naciska pilota i wyzwalany jest odruch.
Po jakim czasie widzicie już efekty?
Po kilku tygodniach. Badania mówią o 50-procentowej szybszym powrocie do sprawności przy użyciu tego typu urządzeń.
Bez tego urządzenia dużo dłużej trwałaby ta rehabilitacja, ale też byłaby możliwa.
Oczywiście,
tak?
Oczywiście. Też są różne metody, które poprawiają napięcie, wzmacniają napięcie mięśni zwieracza gardłowego. To są chociażby ćwiczenia na głoskach tylnojęzykowych. Mamy trzy takie literki. K, g, h. Wtedy, kiedy je wypowiadamy, słyszymy tak, jak one wydobywałyby się z naszego gardła. Więc ćwicząc takie głoski w połączeniu z samogłoskami, ćwicząc wyrazy krótkie, które zaczynają się na te literki, kot, koń, kok. Pacjent też mobilizuje swoje mięśnie połykowe do pracy. Stymulujemy łuki podniebienne lusterkami laryngologicznymi, zimnem. To są takie działania, które ze sobą pozbierane, zwarte dają nam szybko efekty.
A jakie inne jeszcze urządzenia mogą wzmacniać, przyspieszać proces rehabilitacji? Bo pewnie to nie jest jedyne urządzenie, które w neurologopedii ma zastosowanie.
To tutaj może wspomnę o mikropolaryzacji mózgu, która ma szerokie zastosowanie. Głównie zastosowanie u pacjentów po udarach z afazjami, ale też przy depresji, więc u pacjentów po urazie rdzenia, kiedy występuje depresja, możemy zastosować również mikropolaryzację, która polega na drażnieniu kory mózgowej prądem o stałym natężeniu od 0,5 do 2 mA.
Czyli to nie jest groźne dla
nie,
tego
nie
pacjenta?
Jest, nie, jest,
nie jest to żaden elektrowstrząs, jak może się kojarzyć niektórym osobom?
Nie jest elektrowstrząs, aczkolwiek są przeciwwskazania. Przeciwwskazaniem jest wstawiona zastawka, jest rozrusznik, jest ciąża, proces nowotworowy i padaczka, epilepsja. To są przeciwwskazania. Natomiast jest to metoda zupełnie nieinwazyjna. Pacjent ma założone na głowę czepek, ma podłączone elektrody, anodę i katodę w miejsce, w którym znajduje się uszkodzenie i taka stymulacja następuje przez 20 minut.
I co można w ten sposób rehabilitować?
Można rehabilitować na przykład zaburzenia mowy po udarach mózgu. Wtedy, kiedy pacjent ma afazję, chce powiedzieć słowo, ale nie potrafi tego zrobić, nie potrafi wypowiedzieć słowa, nie pamięta, jak ono się nazywa. Przeprowadzenie serii takich zabiegów 10, potem odstęp 6 tygodni i ponowna seria przynosi efekty. Ja sama takim efektem mogę się pochwalić w naszym ośrodku, pacjenta po urazie czaszkowo-mózgowym, który nie mówił i nie wydawał z siebie dźwięków, natomiast po przeprowadzeniu serii 10 zabiegów, wtedy kiedy rozpoczęliśmy drugą serię po przerwie, po pierwszym zabiegu pacjent zaczął wypowiadać pojedyncze słowa i w ciągu tygodnia pojawiła się ekspresja mowy. Pacjent po prostu zaczął mówić. Po pierwszej serii, wtedy kiedy jedna strona była taka nadreaktywna, pobudzona, to się wyciszyło, natomiast no, druga seria dała nam mowę. Więc tutaj sukces taki w terapii przy użyciu tego urządzenia mikropolaryzacji udało się osiągnąć.
A czy w związku z urazami rdzenia pojawiają się takie problemy jak afazja, dysfagia? To są takie, jakbyś mogła wytłumaczyć słuchaczom, czy to jest związane również z urazami rdzenia, czy może się wiązać w jakiś sposób z tą niepełnosprawnością?
Afazja jest...
To jest niepamiętanie, tak?
Afazja jest zaburzeniem mowy, jest taką niemocą słowną, która powstaje w wyniku udaru mózgu krwotocznego, niedokrwennie.
Tutaj więc raczej nie.
Nie.
Tak?
Zaburzeniu ulegają ośrodki mowy i wtedy pacjent ma problem z komunikacją, z budowaniem wypowiedzi, z rozumieniem wypowiedzi, z konstrukcją. Natomiast no, uraz rdzenia nie niesie ze sobą uszkodzeń. No, chyba że dojdzie do pacjenta do nagłego zatrzymania krążenia, do niedotlenienia, to wtedy takie stany mogą się pojawiać. Natomiast pacjent po urazie rdzenia często ma problemy z głosem. Ten głos jest taki cichy, dysfoniczny. Czasami przy intubacji, przy zakładaniu rurki dochodzi do uszkodzenia chrząstek krtani i to właśnie powoduje takie dysfunkcje głosowe.
A dysfagia?
Dysfagia jest to zaburzenie połykania, przełykania. Pacjent nie może prawidłowo przełykać, krztusi się, ponieważ w jego jamie ustnej rzeczy, które odpowiadają za połykanie, nie działają prawidłowo, tak? To są nerwy czaszkowe, które unerwiają język, podniebienie, nie pozwalają na wykonywanie prawidłowego aktu połykania.
A powiedz, czy zawsze osoby z urazem rdzenia rozumieją mowę, znają znaczenie słów? Bo czy takie tego rodzaju niepełnosprawność może się pojawiać też?
Na ogół się nie pojawia. To są osoby, które są w pełni świadome, które wykonywały jakąś pracę i bardzo często wracają do wykonywania tej pracy, chociażby w sposób taki, jeśli jest to możliwe, zdalnie. Nie zauważyłam tutaj takich rzeczy.
To powiedzmy w takim razie jeszcze wróćmy do tego, od czego zaczęłyśmy naszą rozmowę. Do pobytu, nie wiem, czy to można nazwać, na turnusie rehabilitacyjnym w ośrodku Origin w Otwocku. Jak to jest zorganizowane? Jak to się dzieje? Czy od razu takiego pacjenta w tryby tej rehabilitacji dostają wszyscy specjaliści? Czy to jakoś po kolei ustala się, co będzie z nim robione, że na przykład właśnie zaczyna najpierw neurologopeda, potem fizjoterapeuci przystępują do pionizowania takiej osoby? Jak to wygląda, ten plan zwykle jeśli chodzi o rehabilitację osób po urazie rdzenia kręgowego?
No tak jak wspomniałam, jest to taki indywidualny program rehabilitacji, który jest tworzony przez zespół specjalistów. Każdy specjalista udaje się na konsultację do pacjenta i po takiej wstępnej konsultacji jesteśmy w stanie podjąć już decyzje dotyczące aktualnego stanu klinicznego i to, co możemy zaproponować pacjentowi w tym stanie.
Przepraszam, że przerwę, bo rozumiem, że każda osoba, mimo że choroba nazywa się tak samo, uraz rdzenia kręgowego na poziomie na przykład, nie wiem, odcinka szyjnego, może u poszczególnych osób przebiegać w różny sposób, tak? Czy te objawy, które związane z niepełnosprawnością tej osoby są podobne?
No nie. Im uszkodzenie jest zlokalizowane wyżej, tym mamy cięższy przebieg schorzenia. Więc każdy pacjent tutaj w zależności od stopnia swojego uszkodzenia, jego problem jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Mamy pacjentów w stanie ciężkim, którzy są zaintubowani, którzy korzystają z tlenoterapii i mamy pacjentów takich, którzy poruszają się samodzielnie na wózku. Pacjenci, którzy są pacjentami leżącymi, gdzie terapia prowadzona jest na początku w sali pacjenta, prowadzona przez jednego fizjoterapeutę, przez dwóch fizjoterapeutów, wtedy kiedy dochodzi do pionizacji pacjenta, to jest kwestia indywidualna.
Tak jest. A jakich efektów można się spodziewać po takiej rehabilitacji, powiedzmy półrocznej? Po pół roku już widać, czy taka osoba wróci do sprawności? Wtedy już można postawić jakąś taką ostateczną diagnozę, czy nie stawia się takiej diagnozy? Daje się szansę temu pacjentowi na dalszą rehabilitację, by mógł on wrócić do sprawności, na przykład, nie wiem, chodzić, tak? Jak to wygląda?
No tutaj też jest to sprawą indywidualną, natomiast warto powiedzieć, że no, urazy rdzenia kręgowego pozostawiają ograniczenia u pacjentów, większe lub mniejsze. Może też tak być, że uszkodzenie rdzenia kręgowego wiąże się z dożywotnią niepełnosprawnością.
Ale niekoniecznie.
Niekoniecznie, tak? Więc na pewno nasi pacjenci w większości przypadków poprawiają się i staramy się doprowadzić ich do takiego stanu, żeby mogli samodzielnie funkcjonować. Bo tak jak mówię, są to osoby młode, które rozpoczynają życie, stają gdzieś na jego starcie i muszą funkcjonować. To jest taki priorytet, działania ukierunkowane na bycie osobą niezależną, która umie się samodzielnie obsługiwać. No zależy naprawdę to, jeżeli mamy niedowłady w obrębie kończyn górnych, dolnych, pojawia się czucie w kończynach górnych, naszym celem będzie nauczanie pacjenta utrzymanie łyżki w ręku, utrzymanie szczoteczki do zębów, utrzymanie telefonu i możliwość napisania czegoś. Jeżeli pojawia się czucie w kończynach dolnych, to oczywiście pacjent jest pionizowany, uczy się chodzić. Wszystko jest to kwestią indywidualną.
Stanu, w jakiej dana osoba jest.
Stanu, w jakiej osoba jest.
I głowa też jest ważna u tych pacjentów, w tym sensie wiary, pracy i konsekwencji, prawda?
Tak, dlatego praca z psychologiem jest tutaj, z neuropsychologiem bardzo ważna, istotna, powinna być prowadzona od początku i tak na ogół jest. Czasami zdarza się oczywiście, że pacjenci odmawiają takiej współpracy, nie chcą, ale z czasem dojrzewają do tego. No, psychika jest ogromnie ważna w procesie zdrowienia. Ona kreuje ten proces, prowadzi do tego, że mamy efekty.
Danuta Matukiewicz, logopeda, specjalistka neurologopedii w Centrum Rehabilitacji Origin w Otwocku, była moim i Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizował Adam Pawłowski, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Więcej serca i mniej barier.